Dzień dobry wieczór Państwu. Zaczynamy Filmotekarium. A to Filmotekarium dzisiaj będzie o procy. Tak to w skrócie powiedzmy. Ale najpierw dopełnijmy wszystkich obowiązków. Dzień dobry wieczór Piotrze.
Dzień dobry wieczór Marku, dzień dobry wieczór wszystkim. I to ja sobie pozwolę zabrać głos, jak już się dorwałem, bo w dzisiejszym odcinku będzie film sci-fi, thriller, zdaniem niektórych thriller psychologiczny w reżyserii Michaela Hafstroma z roku 2024. I, drodzy Państwo, jak nas słuchacie regularnie, to wiecie, że poszukiwania dobrego sci-fi to jest bardzo trudne zajęcie. Czasami coś, co na pierwszy rzut oka wydaje się popeliną, okazuje się mieć końcowo finalnie pewne walory. I tak jest właśnie z dzisiaj omawianym filmem pod tytułem Slingshot. Ja, Marku, nie wiem, jaki on ma tytuł w języku polskim, no ale o tym za chwilę.
Problem polega na tym, że on chyba nie ma polskiego tytułu. Pozwoliłem sobie zatem użyć tytułu proca. Zresztą uzasadnionego, bo tam jest mowa o takiej procy grawitacyjnej, która ma pojazd, którym porusza się bohater, niejako nadać mu dodatkową prędkość, no i wyrzucić go w odpowiednie miejsce Układu Słonecznego.
Tak, to ja jeszcze dokończę, tylko tyle powiem, że jeżeli ktoś jest niecierpliwy i jeżeli ktoś ocenia książkę po okładce, ma tendencję do takich zachowań, to szybko może się tym filmem znudzić. A poczekać do końca Slingshota jest chyba warto, przy czym to jest film trochę pełen paradoksów, tak? Bo na pierwszy rzut oka nam się może wydawać, że to jest kolejne niezależne indie sci-fi, tak? No nie do końca. To jest produkcja z pewnymi ambicjami, owszem, ale w rolach głównych mamy bardzo znanych aktorów. Wspomnieć należy Lawrence'a Fishburne'a oraz Casey'a Afflecka, brata bardziej znanego brata, ale też wziętego aktora, chociaż myślę, że o nim powiemy więcej za jakiś czas. O czym nam ten film opowiada? No o misji, Marku, na Tytana.
Tak, z tym, że jak Państwo obejrzycie koniec, to już nie będzie takie oczywiste. Cóż, ten film, tak jak powiedziałeś, Piotrze, on zaczyna się fajnie, bo mamy statek kosmiczny, podróżujący przez Układ Słoneczny, mający się poddać temu procowaniu. No, klimacik fajny, tam poszczególne zmiany, bo mamy trzyosobową załogę, która pełni wachty w takim cyklu, że jedna osoba pełni wachtę, a pozostałe dwie sobie tam dosypiają w takim hibernacyjnym stanie. To nawet niezły pomysł, z tym, że poczucie samotności, w jakim żyją ci odmrożeni bohaterowie, może się wydawać jednym fajne, a drugim całkiem nieprzyjemne, tylko że o tym filmie nie o to chodzi. Tak naprawdę po jakimś czasie dostajemy takie przedłużające się filmidło, tak się może wydawać, że to filmidło, które raz idzie do hibernacji, raz się podnosi, chodzi po pustym statku kosmicznym, w pewnym momencie przeżywa coś traumatycznego, bo coś tam puka w pancerz statku, a nawet poważnie go jakoś tam nadwyręża. Coś się zaczyna dziać, ale tak nie do końca się jakby zaczyna dziać. Pewne rzeczy są niedopowiedziane. Sami nie wiemy, czy rzecz się dzieje w jego wyobraźni, czy dzieje się w rzeczywistości. No takie klasyczne niejako przejawy filmu psychologiczno, takiego, wiecie Państwo, no coś się dzieje, ale nie wiemy co. Z tym, że tak jak Piotr powiedział, po pewnym czasie zaczyna nas już to troszkę denerwować, no bo w sumie akcja sunie jak trochę taki sparaliżowany żółw. I ja cały czas podkreślam, że ja bardzo ten film polubiłem, tylko nie za akcję. Znowu, to nie jest akcyjniak. Tam się dzieje stosunkowo niewiele. Ale przyznam, że finał tego filmu, a pewna niejednoznaczność w dodatku tego finału, no jest warta tego, żeby przy tym kinie wytrwać. Co więcej, zabieg polegający na tym, że się przewinie prawie do końcówki i obejrzy końcówkę, też niewiele da, bo uciekną konteksty. Ucieknie to, co w tym filmie jest dosyć ważne. W związku z tym powiem tak, albo uzbroicie się Państwo w cierpliwość, bo ten film się toczy, ten sparaliżowany żółw, którego przywołałem, on nie pojawił się przypadkowo, ale jednak prowadzi to do pewnego logicznego, moim zdaniem, aczkolwiek niejednoznacznego finału. W dodatku miałem skojarzenia literackie. Jeśli Państwo lubicie fantastykę naukową, czytujecie fantastykę naukową, to dobrze jest w kontekście tego filmu przeczytać opowiadanie Ballarda, autora no naprawdę poważnego i takiego, który jest swoistym poetą fantastyki naukowej. Jest takie opowiadanie w tomie Ogród Czasu, które nosi tytuł 12 od Centaura. Ja widzę duże powinowactwo tego opowiadania ballardowskiego z filmem, o którym dzisiaj rozmawiamy. Naprawdę. Tylko, że film Slingshot, on nie jest jednoznaczny, to podkreślam. Ta końcówka z jednej strony tłumaczy nam to, co się wydarzyło w całym filmie, a później mówi, przepraszam, ale chyba żartowałem. No i zostajemy jak Himmelsbach z angielskim, bo tak do końca nie wiemy, co się wydarzyło. Przynajmniej ja nie wiem.
No tak, ale sam początek opowiada nam o misji na Tytana, w której udział biorą bohaterowie. Kapitanem tej misji jest Fishburne. Statek zmierza w kierunku wspomnianego księżyca. Oni oczywiście, znaczy nasz bohater się budzi w jednej z pierwszych scen. O dziwo tutaj pewna nowość, tak, bo po wyjściu z komory hibernacyjnej nie ma mdłości, nie ma tego tradycyjnego pawia, jak to bywa często w filmach science fiction. Potem okazuje się, że tak, no misja jest na dobrej drodze, ale tak w sumie nie za bardzo, bo statek jest uszkodzony, no a ich czeka jeszcze ten kluczowy dla misji manewr, wspomniany Slingshot, stąd tytuł. Do pewnego czasu film nam się składa też z retrospekcji z życia głównego bohatera przed podjęciem misji, kiedy on poznał swoją wybrankę. No ten wątek romansowy, powiedzmy, tak szczególnie ciekawy to on nie jest. Jest też dość przewidywalny, tak? Ona się do niego nie odzywa, on chce, żeby się ona odezwała, potem on ją widzi i tak dalej. A ten statek pęka i pęka. Pęka też solidarność załogi, no i potem zaczyna się jazda, no bo film się przemienia już w taki, i tu chyba jest trochę gorzej, już w taki thriller psychologiczny. Zakończenie, czy zaskakujące, czy nie zaskakujące, to już sobie sami ocenicie. I powiem tak, chociaż Slingshot nie wyrywa z butów, i w sumie, jeżeli się ktoś naoglądał różnego rodzaju filmów sci-fi, to pewnie będzie on dla tej osoby dość przewidywalnym obrazem, to nie można tego uznać za takiego kompletnego gniota. Powiedzmy sobie szczerze, tutaj jakiś zamysł był. No bo jakby nie patrzeć, filmy sci-fi toczące się w kosmosie, na statkach, na stacjach, wtłoczone w te cztery ściany, tak, pojazdów kosmicznych, są trudne. Są trudne i dla widza, i dla scenarzystów, tak? Trzeba wymyśleć po prostu coś nowego, dobrą historię, zaskakującą historię, tak? Historię inną niż na przykład obca forma życia na statku. Czy Slingshot jest jakiś wizjonerski pod tym względem? Nie powiem, że jest, bo nie jest. Ale widziałem dużo gorsze produkcje. Tylko powiem ci, Marku, tak, Slingshot balansuje na pewnej krawędzi, to znaczy to nie jest na tyle dobry film, żeby go uznać za arcydzieło, ale to nie jest też obraz na tyle zły, żeby powiedzieć, iż jest to totalny paździerz. Brakuje mi jednak w Slingshocie pewnego mroku i pewnego rodzaju napięcia, które mi towarzyszy przy innych produkcjach. To znaczy nie ma klimaciku, tak? To wszystko jest słabo albo średnio wyczuwalne. i myślę, że gdyby on był trochę podkręcony w tym kierunku horroru, gdyby w inny sposób zagrano pewnymi elementami, to mogłoby być naprawdę bardzo interesujące, choć cały czas trochę niezależne i też trochę budżetowe kino.
Tak sobie myślę o tym, co w tej chwili powiedziałeś. Może warto byłoby ten filmik odrobinę skrócić. To, co mi się wyrwało przed chwilą, filmik, to nie miało być określenie pejoratywne. Uznaję, że to jest film, którego koniec wart jest obejrzenia, chociaż może jakby był krótszy, to jeszcze bardziej byłby wart obejrzenia ten koniec. Dlaczego? Bo ten koniec, zastanawiam się w tej chwili, ostro kombinuję, jak Państwu jednak nie zrobić spoilera i nie opowiedzieć, jak to się kończy. Wspominałem, że jest niejednoznaczny i to też się wiąże z pewną psychologią, z pewnym rozumieniem rzeczywistości i z tym, że kosmos, pustka, samotność. Zastanówmy się, dlaczego samotność, skoro podobno jest trzech tych astronautów czy kosmonautów, a może ich nie jest trzech? No, w każdym razie ta samotność kosmiczna, czy też może niekosmiczna, w każdym razie bycie odosobnionym może wywoływać stany, które mają bardzo daleko do rzeczywistości. Bardzo, bardzo na okrągło to wszystko mówię, no ale niech staram się jednak nie spoilerować. I dostajemy końcówkę, tak jak powiedziałem, to kilka razy powiedziałem, niejednoznaczną. My dostajemy pewną interpretację rzeczywistości, że to może być tak, jak w tych 12 od Centaura. Kto ciekawy, no to jest rodzaj spoilera, ale jeśli ktoś nie zna książki, nie zna opowiadania, to nie będzie wiedział, o co chodzi. Więc jeśli ktoś tego opowiadania nie zna, no dostajemy pewien obraz, tak może być, a sama końcówka temu obrazowi zaprzecza. I my nie wiemy, kiedy film się kończy, nie wiemy, co jest prawdą, a co jest imaginacją, co jest wytworem umysłu, który był przez długi czas odosobniony. Czy zdarzyło się tak, jak w ostatniej scenie, w jednej z ostatnich scen, czy też obraz, który pojawia się w momencie, kiedy udaje się nawiązać kontakt z, no powiedzmy tak umownie, z Ziemią, z centralą, która prowadzi ten lot i która tłumaczy, co się tak naprawdę stało, kiedy ten kontakt zostaje nawiązany, no dostajemy pewien obraz, pewną rzeczywistość zarysowaną, potem reżyser daje kopa w to wszystko i ten misterny obraz się rozsypuje. Przyznam, że tak jak Piotr powiedział, film może nie jest arcydziełem, ale ja lubię takie niejednoznaczne zakończenia. Jeśli już mamy nieakcyjniaka, film, który nie epatuje wydarzeniami, tylko pewnym rodzajem psychologizmu, no to takie zakończenia są jak najbardziej a propos całości i sprawdzają się całkiem nieźle. Sami Państwo musicie ocenić, czy się opłacało spędzić dłuższy czas po to, żeby tę końcówkę zobaczyć. I ja nie żałuję, chociaż kilka razy podczas oglądania filmu zadawałem sobie pytanie, dlaczego ty to oglądasz? Dlaczego ty to oglądasz? No i miałem jeden bardzo poważny argument, ponieważ umówiłeś się z Piotrem, że omówicie ten film, Filmotekarium, no to musisz to obejrzeć. I to mnie trzymało przy ekranie i dobrze, że mnie przy tym ekranie przytrzymało, bo tak jak już powiedziałem z 3 albo 4 razy, nie żałuję. Ta końcówka była, z mojego punktu widzenia, warta tego. Czy Państwo uznacie, że było warto? Nie jestem do końca pewien. To zależy, jakie kino lubicie. Ja głównie jednak lubię kino akcyjne. Tu na chwilę dałem sobie urlop z kina akcyjnego. Nie żałuję, ale gdybym takie filmy jak ten miał oglądać na co dzień albo w każdym razie częściej, to ja nie wiem, czy bym się od sci-fi'a nie odwrócił.
To ja tutaj wyznam, że ja miałem wcześniejsze podejście do Slingshota i ono się zakończyło gdzieś mniej więcej w 1/3 tego filmu, ponieważ uznałem, że to jest strasznie nudne. że tam się nic nie dzieje, tak? Jeszcze jak się dowiedziałem, że to jest jakaś koprodukcja węgierska, nie to, żebym miał coś do Węgrów, tylko jakoś po prostu te europejskie science fiction, które się tak sili na bycie fajnym, okazywało się po prostu popeliną, tak? Pamiętacie te wszystkie produkcje czeskie, polskie, które żeśmy omawiali, niemieckie na przykład, no to w większości były nieudane eksperymenty. Tutaj chyba węgierskie w tym wszystkim jest tylko to, że kręcili to ponoć gdzieś u Madziarów, ale ja wymiękłem, dopiero Marek mi powiedział, że może tam wejść, zobacz dalej i może będzie okej. Okay. Przy tym drugim podejściu, już bez robienia sobie nadziei, jednak wrażenie było lepsze, tak? W ogóle ciekawe jest to, że ten film ma dość dobrą obsadę, jak na taką produkcję niszową. Myśmy omawiali mnóstwo niszowego sci-fi w Filmotekarium w ciągu ostatniego półrocza na przykład i było znacznie gorzej. Tylko jest pewien mankament. Pomimo, że mamy Fishburna, który nadaje temu filmowi kolorytu, tak? To mamy też aktora, który się nazywa Casey Affleck. I on wypada słabo w głównej roli. Wypada kiepsko. Mam wrażenie, że on jest jakiś nieobecny. A trzeba przyznać, że pomimo tego, że jego brat jest sławniejszy, to Casey też nie wypadł sroce spod ogona i ma on na koncie Oscara. Ale w tym filmie on się mi wydaje mdły, mało przekonujący. Szczerze ci, Marku, powiem, że już bym wolał w tej głównej roli Fishburna. I film by wtedy dostał temperatury jakiejś, tak? No bo aktor, główny bohater, jakby nie było, tworzy pewien klimat, pewną otoczkę. Tutaj nic. Co nie oznacza, że nie można tego filmu obejrzeć nawet jako przykładu takiego eksperymentu, tak, że ktoś chciał nakręcić ambitne sci-fi z dobrymi aktorami. Pomimo wszystko w finalnej ocenie nie uważam, żeby Slingshot był aż tak zły na tle innych produkcji z tego segmentu, przy czym minusem jest też jego rozwlekłość. Prawie 2 godziny to dużo, przy czym chociaż Marku tam się szybko zaczyna coś dziać, to z braku tego napięcia mamy wrażenie, że ten film jest lekko nudnawy. To się wszystko oczywiście rozkręca. Problem w tym, że to się rozkręca na swoich własnych zasadach. I ja mam takie wrażenie, że twórcy filmu Slingshot trochę zapomnieli, że się liczy pierwsze wrażenie, że powinno być tak, jak mawiał Hitchcock, albo jak to kiedyś powiedział pewien znany youtuber Hitchcock. Tutaj musicie sobie powiedzieć, kto to był, że na początku powinno być trzęsienie ziemi, tak? Żeby potem emocje się potęgowały. A tutaj to tak trochę zawiało, trochę pomrzyło, trochę, no nie wiem, nie wstrząsnęło. To po prostu nie wstrząsnęło. Nie było tego pierwszego dobrego wrażenia ze Slingshotem. I pewnie dlatego przy moim pierwszym podejściu do tego filmu usnąłem. Pomimo wszystko, powtarzam, na tle innych produkcji, także tych, które były omawiane i tych, które z litości żeśmy po prostu przemilczeli, to się może trochę wybija. To nie jest wybitne, obejrzeć można, bez nadziei na cokolwiek, ale dajmy na to, że jest to jakiś tam dowód, że to sci-fi nadal się tam jakoś trzyma poręczy i miejmy nadzieję, że nie spadnie w otchłań.